premier Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński, premier Czech Petr Fiala i premier Słowenii Janez Janša jadą dziś do Kijowa. Tam mają spotkać się z prezydentem i premierem Ukrainy, by okazać swoją solidarność. Dlaczego do Kijowa nie jedzie Duda? Jaki będzie skutek tego spotkania? Dziś porozmawiamy też o rosyjsko-chińskiej agenturze w otoczeniu Andrzeja Dudy, a także o tym, jakie ustalenia padły na temat Ukrainy na amerykańsko-chińskim szczycie. To jest program Idź Pod Prąd. Na żywo Hanna Jazgarska. Zapraszam. Witajcie, to jest program Idź Pod Prąd na żywo. Dzisiaj jest wtorek, 15 marca. Witam serdecznie. Moimi gośćmi dzisiaj są redaktor Hanna Shen, nasza korespondentka na Tajwanie. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
A także pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Dzień dobry.
Witam Panie, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie.
Premier i wicepremier Polski wraz z premierem Czech i premierem Słowenii udali się do Kijowa. Tam jako reprezentanci Rady Europejskiej mają spotkać się z prezydentem Ukrainy i z premierem Ukrainy. Jak zaznaczono, celem wizyty jest potwierdzenie jednoznacznego poparcia całej Unii Europejskiej dla suwerenności i niepodległości Ukrainy oraz przedstawienie szerokiego pakietu wsparcia dla państwa i społeczeństwa ukraińskiego. Pierwsze pytanie, jakich działań spodziewacie się po tym wyjeździe? Jakich działań, no, konkretnie Polski?
Pani redaktor. Na Ukrainie już zdaje się jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy. Tak, to rzeczywiście taka duża reprezentacja i to widać, że to nawiązuje do tego, co robił Lech Kaczyński do 2008 roku i tego, co wydarzyło się w Gruzji, w Tbilisi. Więc to piękny gest. Ja uważam, bardzo piękny, bardzo dobry gest. Uważam też, że no, sytuacja na Ukrainie w tej chwili jest dużo bardziej niebezpieczna niż w Gruzji wtedy. Więc rzeczywiście to nie jest taka łatwa wizyta. No, mam nadzieję, że te informacje, które podawano o tym, że no, pociąg przekracza granicę, że one były już jakimś opóźnieniem. To znaczy, że tutaj nie zrobiliśmy ponownie, nie wystawiliśmy się ponownie na jakieś niebezpieczeństwo, że to jednak jest trochę wszystko z takim opóźnieniem podawane. To znaczy, te osoby są już dużo dalej albo już są na miejscu, gdy strona polska to przekazuje. Powiem szczerze, że nie wiem, nie mam żadnych takich myśli, co można zrobić. Mam tylko jedno pragnienie, żeby to było coś więcej niż symbole. To znaczy, ta wizyta jest bardzo symboliczna, bardzo mocna i to no, widać, że to było i dyskutowane z innymi państwami europejskimi i ONZ między innymi jest o tym informowany. Jest to przedstawiane jako wizyta tylko i wyłącznie kilku liderów państw europejskich z naszego regionu, ale rzeczywiście jako wsparcie europejskie całej Europy, a wręcz świata, ale no to, gdyby to tylko miało być, no to byłoby za mało. Chciałabym jednak, żeby to było, przepraszam, żeby było to jednak coś więcej, żeby rzeczywiście jakieś padły na przykład konkrety o wsparciu militarnym, bo no to Ukraina tutaj najbardziej potrzebuje. Także no tego bym oczekiwała, żeby było coś więcej niż tylko symbole.
No właśnie, wiemy, że no, Ukraina potrzebuje konkretnych deklaracji, potrzebuje konkretnych jakichś rozwiązań, zapowiedzi, które mogłyby paść na tym spotkaniu. No tutaj, jak pani redaktor mówi, no, na pewno będzie to ważna wizyta symboliczna, ale czy rzeczywiście możemy się jednak spodziewać jakichś konkretów, pastor Paweł Chojecki?
Rzeczywiście dołączam się do tego, co pani redaktor powiedziała, że to jest przełom i wielka odwaga. Naprawdę nie spodziewałem się takiej odwagi po Morawieckim i Kaczyńskim. No, szkoda, że nie ma prezydenta Dudy. Wczoraj do niego apelowałem, żeby właśnie wykorzystał to, co zrobił prezydent Zełenski, jak gdyby dając na tacy temat Smoleńska. No ale zobaczymy, może prezydent Duda coś innego ważnego w tym czasie robi. Tu taka troszeczkę z mojej strony, jakby to powiedzieć, korekta, że nie jest to wizyta Unii Europejskiej. Chociaż rzeczywiście są to przedstawiciele Unii Europejskiej, to jednak bardziej bym powiedział, że to jest wizyta Trójmorza. Nie? Oczywiście Polska, Kaczyński, Morawiecki, tu mówię, jest, że Morawiecki to jeszcze bym zrozumiał, ale że Kaczyński ruszył, że tak powiem, się ze swojego Żoliborza, to się coś wielkiego dzieje i mam nadzieję, że to nie jest wizyta, że będą tam do kapitulanstwa jakiegoś namawiać, tylko tak jak pani redaktor powiedziała, że tu jest jakaś obietnica konkretnego wzmocnienia militarnego jeszcze, być może MIGI Ukrainy. Tu nie ma Niemiec, nie ma Francji. Przecież zobaczcie, oba te państwa, szczególnie prezydent Macron, zwany u nas Mikronem, był i rozmawiał z Putinem. Dlaczego teraz nie ma Niemiec i Francji w tej delegacji? To jest delegacja Trójmorza, tak jak na dziś, czyli Czechy, Słowenia, Polska i Litwa. Szkoda, że nie ma też Słowacji, no oczywiście wielka szkoda, że nie ma Węgier. No ale poczekajmy, to co jest, to już jest naprawdę fantastyczne wzmocnienie polityczne Ukraińców.
Ja tylko mówię o tym, jak przedstawiają to, jak przedstawia to strona polska i pozostałe państwa, zwłaszcza Czechy, bo one też więcej się na ten temat wypowiedziały. One mówią o tym, że to jest poparcie całej Unii Europejskiej i tym też różni się to od tych spotkań i telefonów Macrona i Scholza, gdzie oni właśnie no, bardzo często mówili, że to jest no, tu prezydent Francji, tutaj kanclerz Niemiec, prawda? No bardziej każdy tu chciał coś dla siebie ugrać i odegrać jakąś rolę w tych negocjacjach, a tutaj no, ze strony Polski i Czech i Słowenii bardzo jasny sygnał, że to jest no, poparcie wyrażane całej Unii Europejskiej. I uważam, że to jest bardzo dobre. I też no, nie mam żadnych złudzeń, że nikt więcej, tylko państwa naszego regionu mogły się zdobyć na tak odważny gest. No bo widzimy, że ani Francja, ani Niemcy no, tutaj nic nie są w stanie konkretnego zrobić. A nawet jak się zadeklarują, to zaraz po jednym kroku w przód, to za chwilę są dwa w tył. I cały czas liczą na to, że ta wojna się jakoś tam zakończy i wszystko będzie business as usual. Także tylko państwa naszego regionu mogły to zrobić, ale dobrze, że wpisują to w taki duży, właśnie duży front europejski. Skoro jest premier Słowenii i Czech, no to naturalnym, że po stronie polskiej też powinien być premier. Myślę, że Kaczyńskiego jeszcze bardziej zmobilizowało, nie wiem kiedy to dokładnie było ustalane, no zdaje się, mówi się, że na decyzje zapadły na szczycie Rady Europejskiej w Wersalu. Nie wiem, kiedy Kaczyński się do tego dołączył, ale myślę, że to przemówienie Żeleńskiego w polskim parlamencie i właśnie odniesienie do Smoleńska go do tej wizyty zmobilizowało. Ja myślę, że on miał taki po prostu moralny obowiązek tam teraz być.
Jak według was, tutaj nasuwa się pytanie, jak według was może to spotkanie wpłynąć no nie tylko na relacje każdego z tych państw z Ukrainą, ale też na relacje tych państw między sobą, Polski, Czech, Słowenii?
No ja myślę, że to jest niesamowita, w tej całej tragedii, tym dramacie, który się teraz rozgrywa, to jest niesamowita, no, brzydkie słowo okazja, ale taka szansa tego regionu, żeby pokazać, że no jednak to my jesteśmy tą prawdziwą Europą, to my jesteśmy w stanie podejmować trudniejsze decyzje, odważniejsze decyzje i my jesteśmy w stanie, my wcześniej byliśmy tym regionem, który mówił o zagrożeniu Rosji, to Zachód nas nie chciał słuchać. Znaczy myślę, że to jest taki, całym, jak mówię, nieszczęściu, taki dobry czas dla tego regionu, żeby no właśnie pokazać swoją siłę i razem działać. I no, na pewno to jest tak, że no, dla całego regionu, a zwłaszcza dla Polski, taki moment no, zbliżenia z Ukrainą i z tego mam nadzieję wyjdzie tylko coś dobrego. Ale dla całego regionu jest to no, taki moment rzeczywiście na większą współpracę i budowanie takiego obozu, który rzeczywiście może się, no, w ramach chociażby Trójmorza, rzeczywiście może się przeciwstawić Zachodowi, który jest no, totalnym, no, takim oparty na konsumpcji, konformizmie, uleganiu właśnie sile, a zwłaszcza pieniądzu autorytarnych reżimów. Także no, myślę, że tu my rzeczywiście możemy wnieść coś dobrego, zbudować coś dobrego. Oby.
Tak, to jest ogromne wzmocnienie psychiczne, oczywiście dla zwykłych Ukraińców, ale przede wszystkim dla prezydenta Zełenskiego i tej wiernej Ukrainie, wiernej prezydentowi części administracji, dowódców wojskowych, polityków ukraińskich. Bo Polacy, zwykli Polacy, wielu z nas, pokazaliśmy serce. To już jest bezdyskusyjne, to już cały świat o tym mówi. To była wielka ulga dla obrońców ukraińskich przed armią putinowskiego Mordoru, że mają gdzie wysłać w bezpieczne miejsce swoje żony, dzieci, także sieroty. Tu przykład sierot z Mariupola jest no takim, można powiedzieć, już epickim dramatem. A teraz weszli politycy właśnie Jagiellonii, czyli Polska, Czechy, Litwa, Słowenia. Czekamy na następny. To jest jasny sygnał. Ukraino, nie jesteś sama. Ukraińcy, nie jesteście sami. Polacy, zwykli, każdy z nas, okazali wspaniałą postawę, wielkie serce. A teraz nasi politycy, choćbym się po nich tego nie spodziewał, ale Bóg jest większy niż moje spodziewania, polscy politycy, Morawiecki i Kaczyński, okazują wielką polityczną mądrość i odwagę. No cuda, panie.
Rzeczywiście, no cuda się dzieją. Jak w takim razie, jeśli chodzi o to spotkanie, o skutki tego spotkań, no właśnie, jak przewidujecie dalszy przebieg działań, jak przewidujecie, jak to spotkanie może też wpłynąć na Władimira Putina?
Też nie chcę tutaj spekulować. Znaczy wszystko zależy, co tam będzie. Jeżeli to będzie tylko i wyłącznie jakieś kwestii symboli, no to w żaden sposób według mnie to nie wpłynie. Znaczy będzie to kolejna forma okazania, czy inna forma, mocna forma wsparcia, ale to jest za mało, jeżeli to tylko i wyłącznie oprze się na symbolach. No jeżeli jeżeli będzie to coś więcej, jeżeli rzeczywiście będzie tu wskazana jakaś konkretna pomoc, To może coś z tego wyjdzie. No może, bo rzeczywiście widać, że armia rosyjska no tam nie jest najmocniejsza. Wszystko się kończy, pieniądze, zapasy. Musieli aż nawet Chińczyków prosić o pomoc. Więc no to jest taki moment właśnie, kiedy trzeba tej pomocy udzielić Ukrainie. I to jest coś, co może teraz wpłynąć na Putina. Także widzimy, że no ludzie, ta inteligencja rosyjska zaczyna się też obudzić. Ta dziennikarka, młoda dziennikarka, bardzo odważna, która no, wystąpiła w telewizji i apelowała do swoich rodaków, żeby nie ulegali tej propagandzie. Podobno jest już w areszcie domowym. No ale to widać, że ludzie się budzą, że jednak zdobywają się na bardzo heroiczne gesty, ale też widać, no, to pokazuje, że coś się dzieje z tym społeczeństwem. No nie wyjdą pewnie w tysiącach, dziesiątek tysięcy na ulicę, ale jest już tam jakiś opór się szykuje. Także to jest najlepszy moment, żeby udzielić pełnego wsparcia. No dla mnie szczytem szczęścia to było, gdyby to była pełna izolacja Rosji w tej chwili, co zakładałoby także sankcje na energetykę. No ale tu widzę, myślę, że opór ze strony Niemiec, bo to głównie w tej chwili Niemiec, jest tak duży, że to raczej będzie niemożliwe. Ja myślę, że one naprawdę, ta pełna izolacja to spowodowałaby, że ta wojna bardzo szybko by się skończyła i nie byłyby też te straty tak duże, jak straszą na przykład Niemcy tym, że to będzie okropny cios w gospodarkę niemiecką. Właśnie ten cios będzie dla nas, dla całej Europy, dla Zachodu, bardzo duży, jeżeli no będzie się to ciągnęło, im dłużej się to będzie ciągnęło.
Tutaj właśnie obecność Jarosława Kaczyńskiego, odpowiadając na twoje pytanie, jakie to może mieć skutki, tak jak pani redaktor wcześniej wspomniała, może albo ma związek z przemówieniem prezydenta Zełenskiego dla polskich izb parlamentu, gdzie właśnie nawiązał do Smoleńska, do śmierci Lecha Kaczyńskiego i całej polskiej elity lecącej, by uczcić z kolei poprzednią zbrodnię rosyjską, czyli Katyń. I mam nadzieję, że Kaczyński nie jedzie tam no, prosić, żeby temat wyautować, żeby wyciszyć temat Smoleńska, tylko jedzie, by się po pierwsze zapoznać z dowodami strony ukraińskiej, jakie mają na zbrodnie Putina, i ustalić wspólną strategię. To jest ten najlepszy scenariusz, jaki widzę, jeśli chodzi o obecność Kaczyńskiego. Czyli zaraz, jeśli to, co mówię, jest prawdą, powinniśmy w ciągu najbliższych dni mieć jasny powrót obu stron, no polskiej wiadomo, i ukraińskiej, do tematu Smoleńska. To by był, moim zdaniem, to by było potwierdzenie, że to, co mówię, jest prawdą i nie jest to wizyta kapitulancka, tylko wizyta, która ma ustalić kierunki ataku na tego ludobójcę współczesnego Hitlera, Putina. Tu jeszcze właśnie do tych sankcji, o których mówi pani redaktor. Zwykli ludzie zachowali się lepiej niż niemieccy politycy, czy także część polityków polskich, bo zaczęli blokować normalnie takie pikiety, jak wiecie, kiedyś tam w obronie zwierzątek, w obronie tam jakichś zielonych drzewek, czy czegoś tam, pamiętacie, jak gdzieś tam drogi chcieli robić, czy coś, no to zaraz wszyscy zieloni się tam zlecieli i blokowali, drzew się wieszali i tak dalej. Teraz mordują, już ja nie mówię, że tylko pieski i kotki, tylko mordują ludzi tysiącami, ruscy zbiży, no to ludzie, cieszę się, tutaj część Ukraińców w Polsce właśnie robi te rzeczy, że już jedno przejście 24 km korek i teraz wszystkie przejścia, które karmią Putina, powinny być właśnie przez ludzi w ten sposób potraktowane.
No właśnie.
I wtedy politycy w Niemczech mogą nawet nie podejmować decyzji. To polscy zwykli obywatele ramię w ramię z przyjaciółmi z Ukrainy podejmują decyzje obywatelskie.
Polacy biorą sprawę w swoje ręce. No i właśnie, co jeszcze Polacy mogą zrobić w tej kwestii, no żeby pomóc w tej sytuacji? Pani redaktor.
Znaczy, Polacy już robią bardzo dużo, także ja już nawet nie wiem, co jeszcze mogą robić. No, mogą, rzeczywiście to jest niesamowite, te obrazki, które się widzi, no, na całym świecie. To na Tajwanie pokazują, to w Japonii, wszędzie pokazują sposób, w jaki Polacy pomagają. To teraz powinno być państwo właśnie działać dużo bardziej. To o to należy apelować. Rzeczywiście powinny być lepsze i większe kroki. Jeżeli chodzi o pomoc Ukraińcom, uchodźcom, to musi być jednak lepiej zorganizowane, no bo dziś mamy ile? 1 800 000, ale przewiduje się, że może być 4 miliony. No i jak sami państwo mówicie, że to nie jest taka pomoc dziś, jutro, tylko że to jest maraton. No ludzie mogą się wypalić w tym, w związku z tym tu państwo musi bardzo dobrze działać i oferować pomoc i wspierać w tej pomocy tych, którzy dziś na swoje barki prywatnie przejęli tę pomoc. Także no, większy udział państwa ja bym widziała właśnie w takiej pomocy, tej codziennej pomocy. I nie przeszkadzanie, o czym państwo dobrze wiedzą, bo w tym państwo też jest dobre. Więc po pierwsze nie przeszkadzać, a po drugie myśleć, jak pomagać. No.
Jeśli bym ja miał coś dorzucić do tego twojego pytania, co dalej możemy zrobić, to tu pochwalę lewicę. No, a nawet lewactwo. No, widzicie, cuda się dzieją. Dzisiaj o 18:00 też będziemy mieć przedstawiciela takiej, no, skrajnej lewicy. My to nazywamy tak między sobą lewactwem, ale zobaczycie, no, co ciekawego nam powie. Ale pojawił się dziś list, takie memorandum intelektualistów lewicowych, gdzie no, jest bardzo taka dobry początek debaty o stanie państwa i o budowaniu przyszłości Polski. Mniej więcej można to podsumować, że państwo polskie okazało się państwem z dykty i tu myślę, że i z lewej, i z prawej strony się na ten temat zgadzamy. Po 89 roku naprawdę różne kliki polityczne no, albo się tylko dorabiały, albo wręcz niszczyły to, co dobre w Polsce, niszczyły prawdę, odsuwali ludzi uczciwych od czy mediów, czy życia publicznego. I to PiS niewiele tutaj zmieniło. Także te dwie wojny, wojna z Imperium Chińskim, wojna biologiczna i teraz ta wojna już bezpośrednio czołgami, samolotami i tak dalej z Imperium Putina, obnażyła totalną słabość państwa polskiego. Przecież w listopadzie państwo polskie wiedziało, że będzie wojna, a jeszcze dzisiaj praktycznie nie wie, jak pomagać uchodźcom. Mówię o stronie rządowej, bo zwykli Polacy to już dawno wiedzą, no czy nawet od początku wiedzieli, nie musieliśmy się zastanawiać. Także dzisiaj czas, żeby już intelektualiści, politycy niech gaszą pożary, niech robią to, co trzeba. I bardzo tutaj jeszcze raz odważna i mądra decyzja Morawieckiego i Kaczyńskiego. Ale teraz to zaplecze intelektualne Polski powinno zacząć się zbierać i debatować, co zrobić z państwem polskim, żeby było gotowe na albo teraz dołączenie się do pokonania Putina, albo na przyszłe zagrożenia z jego strony.
No, tutaj widzimy no właśnie dobre decyzje no, czołowych polskich polityków, niesamowite akcje organizowane przez Polaków, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie, o pomoc uchodźcom z Ukrainy, ale z drugiej strony no, widzimy, tak jak tutaj rozmawiamy też, no, że agentura w Polsce cały czas działa. I no właśnie, porozmawiajmy też chwilę o tym, że no tutaj agentura nie śpi i no co i róż widzimy jakieś działania. No na przykład chińska telewizja no chce się dostać do Polski. Pani redaktor, po co nam chińska telewizja i...
No, takie pytania zadajemy, nie, no ale nasz rząd do tego dopuszcza.
No właśnie, no i no właśnie o to chodzi. Dlaczego nasz rząd do tego dopuszcza? Do tego typu umów?
Znaczy ja myślę, że tego nikt nie kontroluje. No to jest jakaś, teraz wiemy, że to jakaś firma zajmująca się dystrybucją kanałów telewizyjnych, która wcześniej nadawała rosyjskie stacje, no teraz nie może, no to wpadła na pomysł, że w to miejsce będą chińskie stacje. Te wszystkie stacje, które ona będzie chce puszczać, no to są stacje należące do, kontrolowane przez komunistyczny Wydział Propagandy Komunistycznej Partii Chin. Czyli no, w Polsce działa jakaś firma, która najpierw nadawała ruską propagandę i nikogo to nie do myślenia, nikt tutaj nie pomyślał, żeby coś z tym zrobić, a teraz stwierdziła, że skoro ruskiej nie można, to będzie chińską nadawać. No i spokojnie sobie działa. W tym czasie są napady na państwa telewizję i była próba likwidacji TVN-u. No tutaj są, ale właśnie na coś takiego tym się w ogóle nikt nie interesuje. A wiemy już teraz z wielu materiałów, że ta propaganda w chińskiej telewizji jest dokładnie wzięta z ruskiej telewizji. Także no, czy będzie rosyjskie kanały, czy będą chińskie kanały, to będziemy mieli jedno i to samo, dlatego że przekaz chińskiej telewizji jest taki sam. No, nie mówi się o inwazji, mówi się o operacji wojskowej, pokazuje się, ja pokazałam, że na przykład jedna z tych telewizji, dokładnie ta, która będzie ta stacja, ma tak zwanego korespondenta wojennego, kto jest rosyjski dziennikarz, który wcześniej pracował dla kanału Zvezda, Gwiazda, czyli tuby propagandowej Putina, z taką no, stacją, która właśnie gloryfikuje i Związek Radziecki i putinowską Rosję. To jest zresztą kanał należący do Ministerstwa Obrony Rosji. I to jest dziś czołowy reporter wojenny tej stacji chińskiej i on pokazuje za linii, tam gdzie idzie armia rosyjska, to on z nią idzie i pokazuje, jak ta wojna wygląda. Oczywiście nie ma tam wspomnienia, jest pokazane, jak wygląda wojna. Rzeczywiście są pokazane, jak zniszczone są miasta, nawet pokazywane są trupy i tak dalej, ale no nie ma tutaj jasnej definicji, pokazania, kto uczynił to zło, kto napadł, kto jest ofiarą. Także no, to jest ta narracja, jaka w tej stacji jest, to jest w języku angielskim. I to idzie na cały świat. Także no to jest dokładnie to samo, co robią Rosjanie. I nie ma tutaj żadnej reakcji. Ta informacja, że owa firma Pasja TV będzie nadawać kanały chińskie, ukazała się już jakiś czas temu. I nikt na to, w ogóle nikt z mediów tak specjalnie na to też w Polsce nie zwrócił uwagi, jak się okazała ta informacja. Nikt się tym nie zajmuje. Tutaj na Tajwanie jest, też była taka, właśnie media zaczynają zwracać uwagę, żeby dokładnie czytać, skąd pochodzą źródła informacji, bo czasami tym pierwszym źródłem jest albo stacja chińska, a potem się okazuje, że ona zaczerpała z rosyjskiej i to są informacje nieprawdziwe. Tak było w takiej informacji, która w ostatnim czasie tu na Tajwanie przez kilka to takich dużych mediów się przetoczyła w czasie ostatnich rozmów na Ukraina, Moskwa. W pewnym momencie właśnie jedna z tych stacji, która będzie nadawana teraz w Polsce, CCTV, podała informację, że już zawarto jakiś kompromis i zostanie zawarte porozumienie pomiędzy Rosją i Ukrainą. Po czym się okazało, że ta informacja jest nieprawdziwa, pochodziła z rosyjskich mediów, a miało to w pewnym momencie pójść na świat, no, żeby przekonać świat, że ta wojna i tak się za chwilę skończy. Nawet jak tego rozejmu teraz nie będzie, to te rozmowy już tak idą w tym kierunku, więc nie zajmujmy się sankcjami, nic tutaj nie wymagajmy od Rosji, to się zaraz skończy. To jest rosyjska narracja na świat. Jeżeli ona nie może nadawać, to w to miejsce wchodzi chińska, więc one działają razem. Więc nie ma znaczenia, czy my zamkniemy rosyjską propagandę, jeżeli za chwilę puścimy chińską, bo ona jest dokładnie taka sama.
No to tu ja mam propozycję biznesową, całkiem poważnie. Mogę podpisać, jak tu by chcieli, na piśmie. Na razie składam deklarację słowną, tak jak rozmawialiśmy o podobieństwie Tajwanu do Stanów Zjednoczonych. Tam słowo powiedziane jest ważniejsze niż słowo podpisane nawet i tak biznesmeni prowadzą ze sobą różne operacje finansowe, przedsięwzięcia. Także ja składam właśnie taką deklarację dla Pasja TV, tak? Nie słyszałem, ale no jest takie coś, no to tu proszę przekażcie, jeśli ktoś ma tam mail, czy na Twitterze jest. Słuchajcie, wyrzuciliście ruską propagandę, bardzo dobrze. Na to miejsce wprowadzacie chińską, komunistyczną propagandę, bardzo źle. To ja mam dla was propozycję, za darmo, bez żadnych opłat. Podpisuję wam licencję na retransmitowanie telewizji Idź Pod Prąd zamiast tej ruskiej czy chińskiej propagandy i jeszcze wam jedno gwarantuję. Wasza oglądalność tych programów naszych u was będzie wielokrotnie większa niż tej chińskiej czy kacapskiej chałtury.
No to czekamy teraz na odpowiedź. Na tę deklarację, pani redaktor.
Trzeba napisać do tej telewizji. Bardzo dobry pomysł. Złóżcie państwo pisemnie taką propozycję. No bo to jest też dziwne, że takie firmy nie szukają gdzieś, no rzeczywiście innych źródeł informacji, ale gdzieś bliżej. Gdzieś, gdzie kulturowo jest nam dużo bliżej. A zaraz bardzo szybko, jak nie ma rosyjskiej, to wyciągają chińską. Naprawdę to jest niesamowite. No co to jest za firma, no, że zajmuje się akurat tymi dwoma państwami i telewizjami autorytarnych rządów. I nikt się zupełnie tym nie przejmuje. Podobno jest tylu posłów PiS-u, którzy się przejmowali tym, że TVN może być przejęty przez agenturę chińską na przykład, przez Chiny. No to proszę bardzo, tutaj jest propaganda. To jest typowa komunistyczna propaganda. Telewizja, która należy do KPH, którą kontroluje Wydział Propagandy Komunistycznej Partii Chin. Ona nie powinna w ogóle istnieć na rynku polskim.
Oczywiście ta oferta dotyczy też innych stacji kablowych. I to nie jest tak, że one nie szukają, nie wiedzą, nie tego. One odmawiają, pani redaktor. No ale to może wojna, jak zmieniła tu różnych polityków, może zmieni i tych, którzy decydują o telewizjach kablowych w Polsce. Oferta Idź Pod Prąd jest na stole. Darmowa. Promocja, czas ucieka.
Pani redaktor, wspominała pani, no, że tej sprawy nikt nie kontroluje, nikt się tym nie zajmuje. No tutaj chciałabym przytoczyć wypowiedź Mateusza Morawieckiego przed wyjazdem do Kijowa. W tak przełomowych dla nas chwilach naszym obowiązkiem jest być tam, gdzie wykuwa się historia, bo nie chodzi o nas, tylko o przyszłość naszych dzieci, które zasługują, by żyć w świecie wolnym od tyranii. No i właśnie, czyli Rosja jest tyranią i źle. Chiny wchodzą ze swoją telewizją do Polski.
No, to dobrze, Chiny też niby tyranią, według.
To dobrze. Albo neutralnie, no bo tutaj no, nikt się tym nie zajmuje, nie ma komentarzy. No właśnie, no to czy to rzeczywiście potrzeba aż wojny, żeby świat zdał sobie sprawę, kto jest tutaj tyranią?
To znaczy, no, ja bym się nie zajmowała światem, ja bym się zajęła Polską, dlatego że w świecie jednak wydaje mi się jest trochę większe. Na przykład w Stanach Zjednoczonych, na Tajwanie jest dużo większe, jest zrozumienie, co to są za media, więc z tym nie mają problemu. W Wielkiej Brytanii też, tam zdaje się te chińskie media zostały wyrzucone. Niemcy zdaje się obiecali, ale nie wiem, czy to zrobili. Podobno Unia Europejska właśnie rozważa, jako cała Unia, wyrzucenie tych chińskich mediów, dokładnie te, które my teraz zapraszamy. No ale to powinno wyjść tutaj od Polski. No w ogóle nie powinno być takiego pomysłu, że zamiast jednych autorytarnych mediów autorytarnego jednego kraju, to wprowadzamy drugie. Także problem jest po stronie Polski. Ja zresztą wyczytałam kilka komentarzy a propos, jak pojawiła się ta informacja, że będą nadawane te media, no to niektórzy pisali, no fajnie, to nie będzie w końcu jakiś przekaz amerykański. Ja myślę, że tutaj środowisko takich właśnie konfederacji, tych fake narodowców, to oni właśnie urobili tak, że są jakieś takie media w Chinach, które no, przekazują taki bardzo obiektywny obraz. To Korwin Mikke chyba korzysta z takich mediów. I niektórzy naprawdę wierzą, że to są jakieś media obiektywne, że media chińskie, którym głównym korespondentem jest dziennikarz z putinowskich mediów, to jest jakiś inny przekaz, jakiś lepszy przekaz.
No, dokładnie to samo echo rosyjskiej propagandy, o którym pani redaktor wspomniała, pojawiło się w sprawie relacjonowania ratunku, brawurowego ratunku przez amerykańskich pastorów i chrześcijan z różnych kościołów, sierot z Mariupola, które dotarły pociągiem do Lwowa, a stamtąd zostały odebrane przez tych dzielnych Amerykanów i przywiezione do Polski. Tam jako jeden z jakichś takich straszaków, że coś złego ma się stać, że część z tych dzieci ma być adoptowana do Stanów Zjednoczonych. Do Stanów Zjednoczonych. Wiecie, rząd Ukrainy tego chce. Rząd Ukrainy działał już wiele lat wcześniej i z tym pastorem, i z tą organizacją zajmującą się sierotami. Wiele z tych dzieci marzy o tym, żeby pojechać do Stanów Zjednoczonych. Rząd Ukrainy mówi, pomożecie nam w ten sposób, super sprawa, szczególnie, że dzieci trafiają głównie do rodzin takiej, można powiedzieć, diaspory, czyli takie jakby polskie dzieci do Polonii, w Chicago, no to tam właśnie do ukraińskich rodzin trafiają, ale dla polskich nocnikarzy z różnych, przeróżnych gazet, no to jest coś złego, jak te dzieci wyjadą do Stanów Zjednoczonych, do adopcji. Przypominam tylko tu dziennikarze greccy akurat zwrócili na to uwagę, zrobili taki prezent dla tych dzieci, bo kiedyś Mariupol to właśnie był taką no, diasporą grecką, kupili im no, takie posiłki z McDonald'sa, nie? Czyli amerykańskie, nie rosyjskie, chociaż te pudełka czerwone były, ale to amerykańskie, nie? To niektóre dzieci miały łzy w oczach, pierwszy raz coś takiego jadły i to tylko na filmach widziały i tak dalej, nie? To pokazuje, jak na naprawdę nisko upadli polscy dziennikarze, nawet tych mediów najbardziej głównego nurtu, szanujących się dzienników i gazet, że adopcje w Ameryce przed bombami Putina pokazują jako coś złego. To tu podobnie z tą telewizją. Dobrze, że chińska, a nie amerykańska. No cóż, to dokładnie to ten sam zryty ruski um.
No tak, właśnie. Ja myślę, że to jest właśnie ze strony takich i narodowców, i niestety tych takich mainstreamowych, bardziej lewicowych mediów, liberalnych mediów. To jest taki moment też, że oni widzą, że jednak ten sojusz z Amerykanami zacieśnia się, więc no trzeba uderzać. No i szukają różnych okazji. Nawet tragedia dzieci tutaj jest wykorzystywana do tego, żeby taką dezinformację, propagandę szerzyć.
No właśnie, tutaj przychodzi mi też no, taka myśl do głowy, no bo tak, no bo z jednej strony właśnie Ukraińcy, Polacy, Amerykanie razem zorganizowali no, niesamowitą akcję ratowania sierot właśnie z ogarniętej wojną Ukrainy. No i są odsądzani od czci i wiary, tutaj różne teorie są szerzone. No właśnie, z drugiej strony tutaj widzimy chińską telewizję, która bez przeszkód może sobie wejść do Polski. Widzimy też no, sytuację, prawda, człowieka, który jest no, oskarżany o szpiegostwo na rzecz Chin i Rosji, który jest no, obecny na oficjalnym spotkaniu pierwszej damy z uchodźcami z Ukrainy. No i jak Polska krajem paradoksów.
No kamieni kupa, no cały czas to jest kamieni kupa po prostu. Znaczy widać, że tutaj się nic nie zmieniło, dlatego że jeżeli możliwe jest coś takiego, że no wiadomo, że spotkanie, w którym brała udział pierwsza dama, no jest, nie jest zorganizowane na minutę przed jej przyjściem, tylko że na pewno są kontakty, telefony i jest cały harmonogram na pewno i okazuje się na końcu, na miejscu okazuje się, że tu tłumaczem jest człowiek, który jest oskarżony o współpracę z wywiadem rosyjskim i chińskim, no, który jest w tej chwili sądzony. No to jest po prostu coś, no, to naprawdę pokazuje, jak naprawdę kamieni kupa totalna i na tym spotkaniu dla mnie to też jest bardzo bulwersujące. Pani Agacie Kornhauser-Dudzie towarzyszył minister w kancelarii prezydenta Adam Kwiatkowski, który właśnie za chwilkę stanie się ambasadorem Rzeczypospolitej Polski w Watykanie. No, na Boga, w sprawie Piskorskiego każdy słyszał. Polscy politycy, jak i dziennikarze na pewno widzieli jego zdjęcie, więc no, nic mu tam nie zadźwięczyło, że coś jest tutaj nie tak. No, człowiek, i on nie też nie zareagował na to. I za chwilę ten człowiek będzie pracował w polskiej ambasadzie i co on zrobi, jeżeli będą takie wydarzenia? No dla mnie to jest, w każdym normalnym kraju to powinno być od razu też dyskusja na temat, ale że to jest rzeczywiście człowiek, który nadaje się na to, żeby być ambasadorem. A tutaj zupełnie ten temat jest przemilczany. No trochę się mówi o tej wpadce kancelarii, że się nie przygotowała. No ale tam na miejscu można było też zareagować.
Zdaje się, że to jakaś katolicka organizacja akurat była gospodarzem tego przedsięwzięcia. Był właśnie człowiek, który ma być ambasadorem RP w Watykanie, czyli stolicy katolicyzmu. I zobaczcie, że tu w tle pojawia się zatrudniony, czy zaproszony powiedzmy, człowiek oskarżony o szpiegostwo nie tylko na rzecz Rosji, ale i komunistycznych Chin. Nikomu to nie przeszkadza. Ja mam dwie teorie. Pierwsza, no to jest ta, o której mówi pani redaktor, że to są kompletni jacyś amatorzy, że dyletanci, kamieni kupa, dykta, no to wszystkie takie słowa pasują. Ale jest druga, groźniejsza interpretacja tego zjawiska, że w otoczeniu najwyższych władz polskich działa silnie zakonspirowana i o wielkiej władzy agentura rosyjsko-chińska, dla której właśnie to jest demonstracja swojej siły. To jest znak. W każdej chwili możemy was dopaść. Jeśli by na przykład Duda, Morawiecki czy Kaczyński rzeczywiście chcieli realną walkę z Putinem podjąć. Mamy swoich ludzi w waszym najbliższym otoczeniu. Uważajcie. Tak odbieram ten sygnał. Polskie służby śpią. Polskie służby są ślepe. Polscy politycy, tacy jak Kwiatkowski, no bo od żony tam prezydenta nie oczekuje jakiejś tam wielkiej, no wiecie, w sprawach tam takich bieżących. Ona ma tam tak ocieplać wizerunek prezydenta i tyle. Ale Kwiatkowski, ambasador, on to przecież jest też, można powiedzieć, związany z rozpoznaniem, z wywiadem. Dyplomacja i wywiad to jest tak, że tak powiem, ręka w rękę. A on ze spokojem patrzy na człowieka, którego powiązania z komunistami chińskimi i rosyjskimi są badane przez polski sąd. To jest kompromitacja państwa PiS-u.
Przypomnijmy tylko, no, Mateusz Piskorski w 2016 roku został zatrzymany właśnie w związku z podejrzeniem no właśnie działalności szpiegowskiej. Przez 3 lata spędził w areszcie w związku z tym. Jest to człowiek, któremu no w 2018 roku, przeciw któremu został skierowany oficjalny akt oskarżenia.
I zobaczcie, wejdę ci w słowo. Mają Pegasusa, śledzą Giertycha, śledzą mnie, śledzą innych. A zobaczcie, człowieka, którego, że tak powiem, wszystkie media pokazywały jako oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Putina i Xi Jinpinga. No to oni, mając Pegasusa, nie widzą. Gdzie jesteś, Kamiński? Gdzie jest ABW? Gdzie jest kontrwywiad wojskowy? Wszyscy dzisiaj powinni być już dawno zdymisjonowani, a dalej pełnią swoje nierządy, przepraszam, urzędy.
No, Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta RP, w rozmowie z Polską Agencją Prasową powiedział, że no właśnie, kancelaria prezydenta nie była organizatorem spotkania w Brańszczyku, właśnie w tej miejscowości, i nie zapraszała na nie Mateusza Piskorskiego. Zrobili to gospodarze. No, czyli tutaj kancelaria przyznała, że nawet nie wiedziała, kto tam będzie.
Nie, no to jest kompromitacja. To szef kancelarii już kolejny do dymisji, bo to w ogóle to oświadczenie jest tak głupie, że aż w ogóle nie powinno w ogóle ujrzeć światła dziennego. No.
Kolejne zdanie. Kancelaria prezydenta RP po potwierdzeniu jego tożsamości przekazała sprawę odpowiednim służbom. Ja myślałam, znaczy tak osobiście myślałam, no że...
To przed.
Przed spotkaniem jest sprawdzane, kto będzie obecny, jaki będzie
dziennikarze
przebieg.
Pokazali, jak było, to już nie trzeba służb, to już cała Polska wie, świat się śmieje, no. Oni przekazali służbom. Czy służby nie powinny może wcześniej sprawdzać, kto będzie w otoczeniu żony głowy państwa? To jest porażka totalna. Ale wszyscy, tak jak pani redaktor powiedziała, wszyscy siedzą cicho, nikt nic nie mówi, wszyscy dalej urzędują.
Zwłaszcza ten wątek według mnie ambasadora, według to jest bardzo ważne, dlatego że to jest osoba, która za chwilę będzie w wielu takich podobnych sytuacjach. Tu nie zachowała się tak, jak trzeba, i jest zagrożenie, że może ponownie robić to samo. Także to powinno być dyskutowane, to powinno być podnoszone wśród polityków, opozycji to powinni też wyciągać to. A jest totalna cisza. No, nie wiem, czy to dlatego, że będzie ambasadorem w Watykanie, więc nie chcę tutaj iść na jakieś udry z Watykanem i Kościołem. No nie wiem, ale w każdym razie to jest totalna wtopa. Dużo większa według mnie niż właśnie to samo, że pierwsza dama miała takiego tłumacza. No rzeczywiście to pokazało słabość przyszłego dyplomaty polskiego. Powiem szczerze, że ta informacja przebiła się do mediów chińskich, pisano o tym, tylko nie wspomniano, że Piskorski jest także oskarżony o działalność dla wywiadu Chińskiej Republiki Ludowej. Pisano tylko, że dla Rosji. Ja myślę, że taka informacja została wychwycona, żeby właśnie pokazać. No widzicie, jak słabe jest to państwo.
No właśnie, no widzimy, że tutaj jest obnażona właśnie słabość państwa, słabość służb. No i no właśnie, pani redaktor, czy jest coś właśnie, co można zrobić, no żeby jakoś zmienić ten stan rzeczy?
Znaczy, no pewnie trzeba zmienić władzę, nie? Trzeba dopuścić ludzi, którzy rzeczywiście będą chcieli budować tę Polskę no normalnie, a nie w oparciu o jakieś znajomości, kliki, powiązania, nie wiem, w harcerstwie, powiązania w jakichś organizacjach religijnych i tak dalej, tylko po prostu będą to patrioci, no tylko chyba to może zmienić, dlatego że no widzimy, służby nie działają, nawet takie, bo jeżeli one w tak małej sprawie, no to jest na Boga jedna z wielu wizyt, która pierwsza dama odbywa, no nie jest taka czołowa wizyta. No, oczywiście specjalny moment teraz, spotkanie z kobietami, dziećmi, z uchodźcami. No ale to nie jest, ona takich wizyt ma bardzo, bardzo wiele. Jeżeli tu jest totalna klapa, no to co w innych, o których nie wiemy, być może media nie zwracają uwagi. Znaczy, to pokazuje, że służby nie działają. Pokazuje, że kancelaria prezydenta nie potrafi przygotować tak niewielkiej w sumie wizyty. Że polscy dyplomaci no, nie są kwalifikowani do tego, żeby być politycy, którzy są mianowani na dyplomatów, się do tego nie kwalifikują. Także co tu jeszcze można na czymś takim budować?
To ja jeszcze dorzucę coś w temacie pana Kwiatkowskiego, bo on teraz ma reprezentować Polskę w Watykanie, a zdążył już napsuć na innym ważnym kierunku polskiej polityki zagranicznej. Mianowicie Kwiatkowski zajmował się kontaktami z Polonią amerykańską, często jeździł tam do Chicago, w okolice New Jersey, Nowego Jorku i tak dalej, na różne spotkania. I to myślę, że wszyscy pamiętamy, że Polonia, szczególnie po 10 kwietnia 2010 roku, bardzo mocno angażowała się w sprawy polskie i wspieranie PiS-u. Czyli to dzięki Polonii w dużej części PiS doszło do władzy. Tam politycy pisowscy się ogrzewali w cieple Polonii, ale kiedy wygrali wybory, Polonia mówi, dajcie teraz, przynajmniej w polskim Senacie, może i w polskim Sejmie, miejsca dla Polonii. Niech, jeśli my głosujemy, no to żebyśmy mieli też swoich przedstawicieli spośród nas. Nie, nam już na bilet się złożymy do Polski, do Warszawy, żeby mogli zasiąść w polskim Sejmie lub Senacie. Świetna sprawa, związanie Polaków z Ameryki, z macierzą. No już nie będę mówił, jakie to ma wielkie dla Polski znaczenie i gospodarcze, i polityczne, i mentalne, bo przecież to są ludzie żyjący w wolnym świecie. No to jest oczywista oczywistość. I co zrobił PiS? Może z łaski damy wam jedno miejsce w Senacie. Może. Chyba do tej pory coś nie słyszałem, żeby się tu coś wielkiego zrobiło. I właśnie taką ordynarną, bezczelną odpowiedź Polonii dał właśnie Kwiatkowski. Czyli tam obraził Polonię, tam zniechęcił wielu ludzi. No i teraz w nagrodę, zobaczcie, ciepła posadka w Watykanie. A tutaj człowiek oskarżony o ruską agenturalność i chińską u jego boku. Wszystko jasne.
Mamy pierwsze głosy od naszych widzów. Dziękujemy wam za nie. Oczywiście czekamy na więcej. Emma pisze, mam takie, to jest komentarz do sprawy wyjazdu na Ukrainę. Mam nieodparte wrażenie, że delegacja Polski, Czech i Słowenii nadstawia głowy za Unię Europejską, żeby ta mogła się pochwalić, jak dzielnie staje w obronie Ukrainy, nie ryzykując zbyt wiele, znowu się chowają za naszymi plecami.
Tak, znaczy na pewno tak, ale musimy zrozumieć, że Zachód nic nie zrobi. Niemcy, Francuzi nie pojadą tam teraz, nie będą w Kijowie. Znaczy musimy się niestety z tym pogodzić. Znaczy widać ewidentnie, że Zachód nie chce tej wojny i zrobi wszystko, żeby jej uniknąć, łącznie z tym, że sprzedałby Ukrainę. I chwała Bogu, że jesteśmy my, że są Czesi, że są Litwini. No chwała Bogu za nasz region. My rzeczywiście w tej chwili mobilizujemy resztę Europy.
Amen.
Maciej pisze, nigdy nie uwierzę w dobre intencje tych osobników.
O, trudna sprawa. No rzeczywiście tam w czystość serca, to my tam nie będziemy się zagłębiać, ale niekiedy albo presja wyborców, jeśli państwo ma silne media, silne społeczeństwo obywatelskie, no to potrafi nawet najbardziej gnidowatych polityków zmusić do właściwych działań, a niekiedy też historyczna chwila sprawia, że z ludzi nijakich, czy nawet o bardzo złej wcześniej reputacji i przeszłości, no jednak coś się odblokowuje, coś rozumieją i zaczynają robić rzeczy mądre, a niekiedy heroiczne. Być może z czymś takim mamy do czynienia. Nie wiem, ale nie wykluczam.
Pani redaktor, zapytam jeszcze o spotkanie przedstawiciela Stanów Zjednoczonych i Chin w Rzymie. Duża część z tego, co czytamy na stronie Białego Domu, duża część tego spotkania poświęcona była także Ukrainie. I no tutaj pytanie moje do pani redaktor, co zostało ustalone na tym spotkaniu?
No tak, jak czytamy oświadczenie amerykańskie, nie wiem, czy mnie słychać dobrze. Czy mnie słychać?
Tak, słychać.
Znaczy, czytamy oświadczenia amerykańskie, one w ogóle ogólnie są lakoniczne i chińskie i amerykańskie. No to widać, że to główny temat była Ukraina. Jak się czyta to chińskie, to okazuje się, że głównym tematem był Tajwan. To spotkanie, tuż przed tym spotkaniem Amerykanie ujawnili informację, że Rosja prosiła Chiny o wsparcie militarne, między innymi o rakiety ziemia-powietrze, o drony, o pojazdy opancerzone, ale także o racje żywnościowe dla wojska. I myślę, że Amerykanie zrobili to celowo. Chcieli pokazać, że wiedzą, jak może się, w jakim kierunku idzie ta współpraca rosyjsko-chińska. No i chcieli postawić Chiny w takiej pozycji, no, że będą musieli się tutaj tłumaczyć albo jasno zadeklarować. I myślę, że nic nie padło. Znaczy jesteśmy w tym samym momencie, kim byliśmy przed tą wizytą. Znaczy Chiny nie potępiły działań chińskich, próbowały zmienić temat właśnie, kierując go na ostatnie działania, krytykując działania Stanów Zjednoczonych wobec Tajwanu. Przypomnę, że między innymi ostatnio było kilka wizyt amerykańskich polityków, gdzie padły no dość ciekawe deklaracje, stwierdzenia, jak chociażby Mike Pompeo, który mu zachęcał do tego, żeby Stany Zjednoczone jednak nawiązały oficjalne relacje z wyspą. Biden wysłał swoją delegację. Także właśnie co Biden podpisał ustawę, która jako całość mówi o pomocy kierowanej dla Ukraińców, także dla uchodźców, ale jest też tam taki punkt, który mówi, że Departament Stanu Amerykański nie może używać map, które wskazują Tajwan jako część Chin Ludowych, a w przeszłości się tak zdawało, a więc no jest to jasna walka z chińską dezinformacją, którą czasami, a nawet bardzo często, nawet my na Zachodzie ulegamy, powtarzając właśnie takie no, czy to mapy, czy jakieś kalki słowne z Chin. Także no to wszystko bardzo się Chińczykom nie podobało, w związku z tym no, z tego co ich oświadczenia po spotkaniu, no to to wszystko właśnie o tym wszystkim wspomnieli, a z samego chińskiego komunikatu wynika, że o... halo, czy mnie słychać?
Tak, słychać.
O dobrze, że o Ukrainie mówiono bardzo mało. Także no, no nic, według mnie nic to nie zmieniło, jesteśmy w tym samym miejscu, kolejne spotkanie, kolejna krok w kierunku Chin, który no nic nie przyniósł, nie przyniósł żadnego rozwiązania. No i pytanie teraz, czy administracja Bidena będzie nadal mówiła, że potrzebne są drogi do dialogu, czy rzeczywiście no zrozumieją, że tę kwestię można, tego co się dzieje w tej chwili, tej tragedii na Ukrainie, nie da się rozwiązać bez uderzenia także w Chiny.
No my o tym mówiliśmy od bardzo, bardzo dawna, gdyby słuchano głosu pani redaktor czy mojego, że trzeba rozpocząć poważną walkę z komunistycznym reżimem w Chinach, to nie byłoby tej wojny. No to kto dzisiaj płacze nad losem kobiet i dzieci ukraińskich bezkarnie mordowanych przez siepaczy Putina, bo to nie jest żadna armia, to niech weźmie pod uwagę to, że myśmy mówili, jak do tego nie dopuścić 5 lat temu. 5 lat temu mówiliśmy, czyli to nie jest jakaś wiedza tajemna, jak można było zatrzymać to, co się teraz dzieje. Niestety politycy zachodni nie chcieli tego zrobić. Tam przyczyn na razie nie będziemy w to wnikać. Wczoraj więcej o tym mówiłem przy okazji podniesienia znowu tematu Smoleńska, ale takie są fakty, że byli ludzie na całym świecie, którzy mówili, co trzeba zrobić, co się szykuje. Generał przecież też Spalding mówił, że Chiny zaatakują Zachód bronią biologiczną. O, proszę bardzo, tu mam jego książkę jako dowód. Pisowcy, kiedy było spotkanie z generałem Spaldingiem, tam ze 3 lata temu, pisowcy nie raczyli przyjść. To dla nich nie było ciekawe, bo oni się tam bili o spółki Skarbu Państwa, o kochanki nowe, czy tam rajstopy, żeby im sprzedawać, czy coś takiego. Tu pan Glapiński się zna na rajstopach, bo ma tam zażyłe relacje z takimi paniami. No to tym się zajmowała ta banda. No już dzisiaj znowu trzeba przypomnieć prawdę o tych ludziach, że to oni nie słuchali, oni szkodzili. Dzisiaj no, próbują zmyć tę hańbę. No dobrze, zobaczymy. Ale ten głos wreszcie dotarł gdzieś na zachód. Bo co powiedzieli dzisiaj komuchy chińskie? Nie życzymy sobie sankcji za wojnę Putina. Nie życzą sobie. Noż to ja na Twitterze odpowiedziałem. Wolny świat, to tak jak tam Ukraińcy do ruskiego karabla, no to ja odpowiedziałem do towarzyszy komunistów w Pekinie. Co wolny świat na temat ich życzeń myśli?
Tak, ale to także jest, pokazuje, że Chiny budują teraz taką narrację, widząc tę klęskę jednak Putina, jednak no, no nie tak niewielką ofensywę zwycięską. Będą się budować taką narrację, no, że on, to nie jest ich konflikt, oni w nim nie biorą udziału, oni jedynie mogą pomóc w negocjacjach. A to tak naprawdę to jest przykrycie tego, że boją się ogromnie sankcji. Znaczy Amerykanie w trakcie tego spotkania bardzo jasno powiedzieli, że sankcje będą nałożone na chińskie firmy. Na pewno, jeżeli będzie potwierdzona pomoc militarna i dalsza wspomaganie gospodarcze. I tego się boi władza komunistyczna i tego się boją chińskie firmy. Widać, że starają się no, teraz wstrzymywać pewne współpracę z, przynajmniej na jakiś czas ze stroną chińską, bo no, jednak dla gospodarki chińskiej no, dużo ważniejszym partnerem gospodarczo są i Stany Zjednoczone i Unia Europejska. Więc przynajmniej przez jakiś czas niektóre firmy będą udawać, że sankcje też będą przestrzegać. No ale wiemy, że to była także, to samo robili w przypadku Korei Północnej i Iranu. Przez jakiś czas głośno mówili, że stosują się do sankcji, a potem dowiadywaliśmy się, że na przykład gdzieś tam płyną statki i towary obie strony idą. Także to jest wszystko takie pozory, troszeczkę teraz się wystraszyli Chińczycy. Ale to nie znaczy, że jak gdzieś tam słyszę cały czas na internecie jakieś nadzieje, że to znaczy, że Chińczycy jednak potępią Chiny i staną po naszej stronie. No nic takiego nie ma żadnego takiego gestu, wręcz przeciwnie, no wystarczy spojrzeć na chińskie media, które za chwilę będą nadawać w naszych telewizorach.
Widać, że Putin nie chce sam iść na dno, nie chce samodzielnie umierać, dlatego wzywa swoich najbliższych sojuszników. Tu Pekin mówi, dawajcie tutaj jedzenie, dawajcie pomoc, to przecież jest też wasza wojna, ja w waszym imieniu tę wojnę rozpocząłem. Przecież razem ustalaliśmy to podczas olimpiady w lutym w Pekinie, nie? Noż to on się teraz domaga, żeby Chiny nie zostawiały go na lodzie i nie rzucały tylko jego jako winowajcę, tylko chce, żeby tutaj cała oś zła razem soli, on to będzie mówił i cerkiew tam moskiewska, że to oś właśnie dobra ratowania świata, no ale to wiecie, na wspak trzeba tę diabelską propagandę czytać. Także on nie chce samotnie umierać, także ściąga tutaj komunistyczne Chiny i widać, że też uruchomił no, jeden z elementów tej, można powiedzieć, muzułmańskiej części osi zła, czyli Iran. Bo parę dni temu Iran wystrzelił rakiety na placówkę dyplomatyczną Stanów Zjednoczonych, na konsulat w Kurdystanie. Także widać, że Putin swoich tych głównych największych sojuszników, czyli komunistyczne Chiny i Iran, teraz woła, stańcie jasno po mojej stronie. Ja sam nie będę umierał, a jeśli nie, podejrzewam, że tu może się różne ciekawe rzeczy mogą się dziać.
No Putin chyba widzi, że osuwają mu się, no trochę grunt osuwa, trochę, osuwa mu się spod nóg. No widzimy, że Chiny, Iran, no wspierają Rosję, ale widzimy też, pani redaktor, no że Tajwan wspiera Ukrainę. Na pani mediach społecznościowych widzieliśmy relacje właśnie z manifestacji na Tajwanie. Pani redaktor, w jaki sposób Tajwan okazuje wsparcie Ukrainie?
No właśnie między innymi w taki sposób, że zorganizował demonstrację Taiwan Stands with Ukraine. To była demonstracja zorganizowana przez społeczność ukraińską. Oni od samego początku mają takie małe protesty pod budynkiem, w którym znajduje się biuro przedstawicielstwie Rosji. Tam demonstrują bardzo często. A teraz zrobili taki przemarsz przez no, centrum, główne ulice Tajpej. I do tego dołączyli się studenci tajwańscy. No bardzo dużo młodych ludzi tam było. Były całe rodziny, widzicie państwo, do zdjęcia, które robiłam, dużo dzieci z całymi rodzinami ludzie przyszli. Cudzoziemcy także. Ja spotkałam ludzi oczywiście z Ukrainy, Czesi. No każdy rozumiał, dlaczego tam jesteśmy, też polska ekipa. Także rzeczywiście to jest taka forma wsparcia. A z drugiej strony no oczywiście i sprzęt medyczny, który już został wysłany i dotarł do Polski. I pomoc finansowa, która jest cały czas zbierana. Przez pierwsze dwa tygodnie Tajwańczycy zebrali ponad 18 milionów dolarów amerykańskich. To nie jest pomoc rządowa, to jest ponadto, jeszcze dodatkowo, to są pieniądze, które wpłacają prywatnie Tajwańczycy. W tym samym czasie, kiedy Tajwańczycy uzbierali w ciągu kilku dni te 18 milionów, to chiński rząd chwalił się, że on także wspiera, on oczywiście chce negocjacje z drogą dyplomatyczną rozwiązać ten konflikt i że wspiera ofiary, przekaże Ukrainie na pomoc humanitarną około niecałe 800 tysięcy dolarów amerykańskich. I no wiele mediów wtedy powiedziało, o nawet Chiny wspierają, no ale jak się popatrzy to na te 18 milionów od samych Tajwańczyków, to rzeczywiście ta pomoc, no oczywiście każde pieniądze teraz są dobre, tylko że no to tutaj podobno wielkie państwo, wielka gospodarka, potęga, który chce być hegemonem i daje coś tak małego. A Tajwańczycy, w sumie mały kraj, 23 miliony, bardzo szybko zorganizowali tak dużą pomoc.
No piękne zdjęcie też, pani redaktor. Zdaje się, że pojawiło się w mediach tajwańskich.
A tak. Ja, ponieważ tam hasło było główne, Taiwan stands with Ukraine, no to ja sobie pomyślałam, że trzeba też powiedzieć, że Polacy stoją, więc zrobiłam takie dwa plakaty, Poland stands with Ukraine. I to chyba się trochę mediom podobało, bo i główna agencja tajwańska, tutaj taki tajwański pub to opublikował i jeden z japońskich dzienników także to zdjęcie opublikował.
No, według tego, co media podają na ulicę w Tajwanie, właśnie w tym geście poparcia dla Ukrainy mogło wyjść nawet 1000 osób, także no, też niesamowity ruch. No, widać, no, pięknie się na to patrzy, jak widać, że świat właśnie jednoczy się w takich gestach poparcia właśnie dla Ukraińców.
To jest dużo jak na taką demonstrację, jeżeli chodzi o no, temat odległy, bo Tajwańczycy wychodzą na ulicę, kiedy coś dotyczy ich, to wtedy wychodzą naprawdę w setkach tysięcy, ale tutaj jest coś, co jest, no nie jest to temat, to jest za daleko od nich, ale widać było, że przechodnie się dołączali, rozmawiali, także widać, że to jest temat, który ich bardzo zabolał też. Ja nawet po tej demonstracji spotkałam parę osób, które mówiły, że no, przez kilka dni, no, nawet trudno im się było pogodzić z tym, że coś takiego się dzieje. Także rzeczywiście to bardzo do Tajwańczyków dotarło. A tutaj to bardzo szybko zorganizowana demonstracja, bardzo sprawnie zorganizowana. Także naprawdę bardzo fajne zademonstrowanie tego, po której stronie jest Tajwan. Tajwan to wielu innymi sposobami pokazuje, a tu taki właśnie, no, taki głośniejszy, bardziej taka demonstracja tego. Bardzo fajnie, że to się odbyło. Także widać było, że to jest i rząd chciałby w ten sposób, bo byli politycy, a także były komunikaty ze strony rządowej, jaki sprzęt jest potrzebny w trakcie tej demonstracji, więc chciano także Tajwańczykom no, na bieżąco mówić, w jaki sposób jeszcze można pomóc, gdzie można tę pomoc dostarczyć. Bardzo, bardzo fajnie to było zorganizowane. Naprawdę byłam bardzo, bardzo cieszę, że wzięłam tym udział, że mogłam zobaczyć, i cieszę się, że coś takiego miało miejsce.
Jeśli o wsparciu mowa, no to oczywiście jak zawsze zachęcamy Was do tego, żebyście rozważyli na wsparcie też naszej telewizji. My także angażujemy się właśnie w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Jeśli podoba Wam się to, co robimy, jeśli chcecie oczywiście dalej oglądać takie programy jak ten, to zachęcamy Was do tego, żebyście nas wsparli. Dzisiaj odnotowaliśmy już 519 gitar, za co serdecznie dziękujemy. Oczywiście co miesiąc mamy cel przekroczenia tej liczby 1000.
Wielkie, wielkie dzięki. Tym razem mniej więcej połowa miesiąca i my już jesteśmy za półmetkiem, zdecydowanie za półmetkiem, około 520 osób. To rzeczywiście ewenement, bo zwykle to finisz gdzieś taki ostry jest w ostatnim dniu. Dziękuję każdemu, kto rozumie potrzebę wsparcia takiego materialnego. To robimy, jeśli chodzi o Ukraińców, na różne sposoby, nie tylko o sieroty z Mariupola, ale że też rozumiecie potrzebę stałego informowania Polaków i budowania oddolnego społeczeństwa obywatelskiego, bo tu nie ma wielkiej konkurencji w Polsce. Nie ma wielu chętnych do tej roboty. No, ale coraz więcej Polaków widzi tę potrzebę, że inaczej będziemy mieć państwo z dykty. Inaczej będziemy tylko udawać niepodległość. Musimy się po prostu za to razem wziąć.
Wielu chętnych nie ma, ale widzimy, że jednak tych chętnych jest coraz więcej. Do tego jeszcze raz dziękujemy Wam za Wasze wsparcie, za każde słowo wsparcia i także za to wsparcie materialne, które nam okazujecie. Myślę, że możemy już postawić kropkę dzisiaj. Pani redaktor, bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym programie.
Ja tylko jeszcze na krótko tak chcę powiedzieć, patrzmy także na Koreę Południową, bo tam się też ciekawe rzeczy dzieją. Nowy prezydent w maju przejmie rząd konserwatywny, także zmieni się też nastawienie do Stanów Zjednoczonych, do Japonii. No, myślę, że Stany Zjednoczone zyskają silnego sojusznika. Niestety pod rządami jeszcze obecnego prezydenta socjalisty to było takie odsunięcie się właśnie od Stanów Zjednoczonych i chęć zawarcia jak najszybciej jakiegoś umowy, porozumienia z Koreą Północną, także z totalnymi komunistami, także od tego ten nowy prezydent na pewno odejdzie, także to jest dla regionu tutaj, ale także tego, co dzieje się na świecie, bardzo ważna informacja.
No miejmy nadzieję, że też Korea Południowa weźmie większy udział w gospodarczym życiu Polski, bo pamiętamy lata 90. My tu w Lublinie to wow, zachodnia firma, no zachodnia no z Azji, ale chodzi o to, że już mentalność, technologia zachodnia w Lublinie, DU i tak dalej. Mamy nadzieję, że nie będzie tutaj tej presji, żeby Polaków zmuszać polskie firmy, polskie władze, polską policję, Straż Graniczną do jakiejś kooperacji z komunistami chińskimi, bo w ostatnich latach to właśnie to widzieliśmy, a w to miejsce, przynajmniej w dużej części, wejdzie Japonia i właśnie Korea Południowa. O Tajwanie, no to nie mówię, bo to oczywista oczywistość.
Tak, i widać, że Japonia i Korea Południowa, one to już od jakiegoś czasu mówią, a tylko mówiłam zawsze przy tych, przynajmniej od jakiegoś czasu przy tych inwestycjach południowo-koreańskich, że trzeba uważać, bo niestety ten obecny rząd też bardzo często wchodzi w różnego rodzaju inicjatywy z chińskimi komunistami w ramach nowego jedwabnego szlaku. No to na szczęście rząd się zmieni i myślę, że te inwestycje już będą dużo bardziej bezpieczniejsze, więc no to jest pole do działania dla tutaj dla naszego rządu. Zamiast stracić pieniądze na te przysłowiowe jabłka, co to mają pojechać do Chin i do propagandy w tym kierunku, no to zająć się rzeczywiście szukaniem inwestycji i szansy w takich państwach jak Korea Południowa czy Japonia.
A wiemy też, że właśnie no, te państwa są też naprawdę chętne do współpracy z nami. No tutaj przypominamy wywiad naszej telewizji właśnie z panem Satoru Nagao z Hudson Institute, w którym no, sam powiedział, że no, Japonia jest chętna do inwestycji, do współpracy z Polakami, no ale tutaj oczywiście też dużo zależy od nas.
Tak, zobaczcie, tylko telewizja Idź Pod Prąd chyba z mediów polskich tak jasno ten temat podchwyciła, jasno wyraziła gotowość, zaprosiła przedstawiciela elity japońskiej. Nie widziałem jakiegoś specjalnego ruchu w innych redakcjach czy środowiskach społeczno-politycznych. Tak, nie wiem, czy pani redaktor zaobserwowała jakąś inną odpowiedź?
Mamy moment, w którym Japończycy mówią, bo to i ambasador Japonii w Polsce, ale dla mediów japońskich mówi właśnie o tym, że Japonia chce być bardziej tutaj obecna, ale on także w paru innych wypowiedziach mówił właśnie o tym niebezpieczeństwie chińskiej infrastruktury w Polsce. Także no, w takim momencie, kiedy widzimy, że jest tak mocny sygnał ze strony Japonii, że chcą być tu obecni, że widzą nas jako taki kraj, który jest elementem, który jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i Stany Zjednoczone go widzą jako sojusznika, więc Japonia też chce być w tym, więc tak samo będą teraz to widzieć w Korei Południowej, no to jest właśnie moment, żeby też zbliżać nas i szansę tej współpracy, rozmawiając z ludźmi stamtąd. No i to się u nas niestety nie dzieje. Są jacyś zapraszani różnego rodzaju, na przykład do telewizji prawicowych, czy tam TVP, jacyś tam no, ci ludzie od Bannona i tak dalej, którzy teraz już zupełnie powariowali i często szerzą ruską propagandę, a właśnie ludzi, którzy zdecydowanie mówią, jak ten sojusz w przyszłości ma być wyglądać, jaka ma być pozycja Stanów Zjednoczonych, jakim zagrożeniem są Chiny i zwracają na to uwagę i budują szerszy sojusz, no to takich ludzi się nie zaprasza.
Oczywiście zapraszam. Dziękuję pani redaktor za ten komentarz jeszcze raz. Oczywiście już teraz zapraszamy was na 18:00 rozmowa z Janem Cieślakiem, aktywista z Ruchu Młodych. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy. Zapraszamy też na naszą stronę internetową, na której polecamy najnowszy artykuł Apel pastora do prezydenta Dudy w sprawie Smoleńska.
No już popatrz, może to wizyta Kaczyńskiego i Morawieckiego jest jakoś częścią dobrej odpowiedzi. O to się będziemy modlić.
Mogło to do nich dotrzeć. Oczywiście dzisiaj po programie jeszcze pomysł dziś pastora Chojeckiego. Rozpoznanie rosyjskiej dezinformacji, sieroty z Mariupola, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, abdykacja cara Mikołaja II Romanowa. Dziękuję serdecznie. Był ze mną pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję.
Redaktor Hanna Szen, dziękuję bardzo.
Też dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Chciałem wam opowiedzieć kilka słów na temat rosyjskiej dezinformacji, bo jest to coraz niebezpieczniejsze. Będzie się nasilać przeróżny stres, kłopoty, problemy, wypalenie emocjonalne i tak dalej, związane z tym, że jesteśmy no, blisko wojny, że mamy już grubo ponad 1 000 000 ukraińskich uchodźców, głównie kobiet, sierot i zrobiliśmy wspaniałą robotę w tej pierwszej części wojny, tych 2 tygodniach, które już mamy za sobą. No i teraz rosyjska agentura będzie próbowała nas na różne sposoby skłócić i postawić przeciwko Ukraińcom, dać nam w jakiś sposób jakieś argumenty do zaniechania czy mniejszej aktywności w sprawie pomocy w walce z komunistyczną Rosją. Stąd bardzo ważne jest, by pamiętać, jakie są elementy tej rosyjskiej manipulacji i dezinformacji. Polecam wam artykuł, który widzicie teraz na ekranie i tam zachęcam do przeczytania całego. Tam profesor Molenda Zdziech przedstawia takie 3 proste cechy rosyjskiej dezinformacji. No, po pierwsze jest to celowe kłamstwo, czyli jeśli mamy jakieś inne źródła i możemy zobaczyć, że ten tak zwany fake news jest całkowicie nieprawdziwy, no to już wiemy, że ktoś celowo to zrobił najprawdopodobniej. Zwykle jest też taki cel odwrócenia tematu albo przykrycia innego ważnego tematu. Następnie patrzymy, czy Rosja ma interes w przedstawianiu takiej narracji, ale najciekawsza jest 3. cecha. Zwykle te ruskie wrzutki będą miały cechę oddolnej takiej społecznej inicjatywy. I kiedy amerykańscy pastorzy, ukraińscy chrześcijanie i polscy chrześcijanie uratowali sieroty z Mariupola, zamiast z tego pokazać akcję, która by rozgrzała serca wszystkich Polaków, zrobiono rosyjską dezinformację niby z nadania społecznych źródeł w rzeczywistości ruskiej agentury.
Marca 1917 roku car Mikołaj II podpisał w dowództwie Frontu Północnego w Pskowie akt abdykacji na rzecz młodszego brata, wielkiego księcia Michała Aleksandrowicza. Ten władzy nie przyjął i przekazał ją tymczasowemu komitetowi Dumy. W ten sposób upadł w Rosji carat. Ustrój ten coraz mniej pasował do nowych czasów, ale dopiero I wojna światowa obnażyła wszystkie jego braki. Po początkowych sukcesach armia rosyjska zaczęła ponosić klęski i ogromne straty. Było to w dużym stopniu winą nieudolnych generałów. W sierpniu 1915 roku car zdymisjonował dowodzącego armią księcia Mikołaja Mikołajewicza i sam przejął dowództwo. Armia nadal ponosiła klęski, a teraz car był za nie osobiście odpowiedzialny. Niemiecki wywiad zaczął popierać partię bolszewików, licząc, że wywoła ona rewolucję, która wyeliminuje Rosję z wojny. W wyniku klęsk wojennych i agitacji autorytet cara zaczął się załamywać. Mikołaj II tracił kontakt z rzeczywistością i pod wpływem Grigoria Rasputina coraz częściej mianował na kluczowe stanowiska ludzi nieudolnych i skorumpowanych. Narastało rozprzężenie w wojsku i w aparacie administracyjnym. Pod koniec lutego 1917 roku, jak sparaliżował transport i w Piotrogrodzie zaczęło brakować chleba i opału. Pogłoski o zbliżającym się głodzie doprowadziły do strajków i demonstracji ulicznych. 10 marca na ulicę wyszło 300 tysięcy ludzi. 11 przeciwko demonstrantom rzucono wojsko, które otworzyło do nich ogień. 12 marca żołnierze zaczęli przechodzić na stronę demonstrantów. Carowi pozostało jedynie opuścić stolicę, a ponieważ liczba wiernych oddziałów wojskowych malała z każdym dniem, uznał, że musi oddać władzę. Powstał rząd tymczasowy i podjęto próbę budowy w Rosji ustroju liberalnego. Skończyło się to przejęciem władzy przez bolszewików i jeszcze większą tyranią.